wieczór z kulturą.
Marzena Bakowska, dobry wieczór ponownie, 18.35. Nadal będziemy mówić o Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ale już zupełnie inny temat i inni goście. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodziny Franciszka Duszeńki, zmarłego w 2008 roku rzeźbiarza. Był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, czyli obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a nawet był w latach 81-87 rektorem tej uczelni. Decyzją Sejmu Franciszek Duszeńki jest patronem obecnego 2025 roku. Kim był Franciszek Duszeńko i jakiego macierzysta uczelnia będzie przypominać w tym roku jego postać, o tym opowiedzą teraz w audycji. Pani profesor Małgorzata Jankowska, prorektora ASP. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I profesor Robert Kaja, dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów.
Tu muszę sprostować, ja już nie jestem dziekanem od tej kadencji.
A, to przepraszam.
Także Tomasz Sobisz jest.
Ale nadal jest pan profesorem i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Jak najbardziej. Dzień dobry Państwu.
Kiedy przygotowywałam się do tej audycji, zadałam kilku osobom pytanie, kim jest Franciszek Duszeńko? I każdy mówił, no coś kojarzę, nazwisko takie znane, ale nie bardzo wiem, kim on jest. I wiem, że to jest też Państwa zadanie w tym roku. Kim był Franciszek Duszeńko, więc bardzo poproszę teraz o takie krótkie chociaż resume. Kim był i jak się zasłużył też dla Gdańska?
No, jeżeli ja mogę tutaj zacząć. No, profesor Franciszek Duszeńko należał do tych artystów, którzy współtworzyli Akademię. Wtedy jeszcze Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Sopocie. Był uczniem profesora Wnuka, który był takim ojcem, założycielem tej akademii, tej uczelni wyższej w Sopocie. No, zasłynął z dwóch najważniejszych pomników dla nas w Gdańsku. Oczywiście wszyscy kojarzą Westerplatte. Razem z profesorem Adamem Hauptem wygrali konkurs i zrealizowali ten pomnik razem z gronem artystów rzeźbiarzy, którzy to fizycznie wykonywali, i architektów. A drugą realizacją to jest pomnik w Treblince, pomnik męczeństwa Żydów. I ten pomnik jest szeroko znany w świecie. Jest to jedna z pierwszych realizacji, która odchodzi od schematu takiego pomnika bardzo literalnie, przedstawiającego raczej. To jest pierwsza realizacja, w której pomnik jest pewnego rodzaju drogą, pewnego rodzaju zaznaczeniem miejsca, pokazaniem dramatyzmu tego miejsca.
I o tyle, składa się z wielu elementów.
Tak,
jakby.
Tak, jest pewnego rodzaju cmentarzyskiem takim symbolicznym i ten element rzeźbiarski jest jakby wtopiony w to założenie przestrzenne. Także ten pomnik jest takim wyznacznikiem i stał się dla środowiska gdańskiego też wyznacznikiem. Tutaj trzeba wspomnieć ucznia profesora Duszeńki i autora pomników w Katyniu, Charkowie, Miednoje i w Bełżcu, profesora Zdzisława Pitka, który jakby tą ideę tego horyzontalnego pomnika przeniósł dalej i jakby kontynuował to dzieło, więc w tym znaczeniu to jest bardzo ważna postać. Profesor Duszeńko wraz ze swoimi uczniami, kontynuatorami właśnie dla idei pomnika w takiej współczesnej formie powojennej.
W ogóle to była osoba, która miała doświadczenie wojenne, nawet był więźniem obozów koncentracyjnych, więc jest to człowiek, który doświadczył tej traumy wojny i oddał w pomniku pewne swoje przemyślenia na temat historii, na temat tego, co się wydarzyło.
Myślę, że to nie było bez znaczenia. No, tu jest też bardzo przejmujące to, że on, będąc w obozie w Gross Rosen, pracował w kamieniołomie właśnie, jako bardzo młody chłopak, przecież on był w AK i jako 18-latek, wydaje się, trafił do tego obozu i potem w tym kamieniu właściwie pracował przy pomnikach cały czas i nie dość, że tematyka, to jeszcze sama materia musiała mu jakby rezonować z tą tragiczną przeszłością, więc to na pewno z jego strony było całkowicie szczere i przeżyte to, co, co tworzył.
No, mam dla Państwa niespodziankę, bo przeszperałam archiwum Radia Gdańsk i znalazłam audycję Lidii Dąbrowskiej z 1982 roku, która mówi o odsłonięciu pomnika poległych, pomnika bohaterów Westerplatte, właśnie na Westerplatte. To odsłonięcie było 9 października 1966 roku. No i oczywiście w tym fragmencie znalazła się wypowiedź profesora Duszenki. Zaraz pan się zdziwi, bo bardzo podobnie właśnie usłyszy pan o tym, co, co on mówił o pracy nad tym pomnikiem. Więc posłuchajmy fragmentu archiwalnej audycji.
Odsłaniam pomnik bohaterów z lat 1939-1945.
Zamarł w skupieniu nieruchomo kilkudziesięciotysięczny tłum. Z daleka, z morza dobiega odgłos salw artyleryjskich. To sławny okręt weteran Błyskawica oddaje salut. 21 salw.
Rozpisany w 1963 roku ogólnopolski konkurs wygrali pracownicy Gdańskiej Uczelni Plastycznej, profesorowie Adam Haupt i Franciszek Duszenko.
Kolega Duszenko w tym pomniku wprowadzał również i rzeźbę, która ma znaczenia bardzo wyraźne. To są żołnierze na przykład leżący w dolnej partii, która miała wyrażać rok 39. I tu mieli być żołnierze zwycięzcy, którzy są wkomponowani w górną partię pomnika. Ale to, co jest najważniejsze, to jest wymowa formą abstrakcyjną, a więc samą bryłą pomnika, która według tego, cośmy sobie wyobrażali, miała prowadzić konotację w kierunku oręża, żeby to była forma ostra, z pola walki.
I nawet użycie przeze mnie formy granitowej mocnej i surowej również wynikało z obawy nierozdrobnienia w tej niesłychanie potężnej przestrzeni. Na kopcu oczywiście trudność była dodatkowa przeniesienia wielotonowych bloków kamiennych z podstawy kopca na górną płaszczyznę kopca, gdzie dopiero mogły być montowane na, już na właściwym pomniku. Po częściowym montowaniu, na przykład dolnej partii, z zespołem rzeźbiarzy, przystępowaliśmy do rzeźbienia na tym. Przy tym przez całe lato do późnej jesieni nad tym się pracowało. Wiało tam nieludzko strasznie, bo tam tak dopiero wysoko na morze.
Wiało nieludzko.
No wspaniale, że to pani znalazła.
Cudownie.
To jest właśnie autentyczny głos rzeźbiarza, który tam pracował. Tak w tym słocie, wietrze, słońcu po prostu rzeźbił ten. I ten, dla niego ten granit, tak, miał taką wielką wymowę, ten kamień, o którym pan wspominał. Dlatego mówiłam, że pan za chwilę usłyszy potwierdzenie swoich słów. Bo rzeczywiście dla niego ten materiał był bardzo ważny. To słychać było.
No i ja tu jeszcze znajduję potwierdzenie tego, co tak wydawało mi się, że rozumiałem między wierszami, jak profesor mówił o tych częściach pomnika na Westerplatte, że jest ta dolna część, która symbolizuje obronę w 39 i ona jest jakby zgniatana przez tą górną część, która ma taką stylistykę bardziej socrealistyczną, czyli jakby ten nowy porządek wbija w ziemię ten stary, co jest dla mnie takim przejmującym przekazem, który no niekoniecznie musiał być także tak powiem przez władzę akceptowane, gdyby tak dosłownie to odczytali, jak to było. No z tego, co tutaj słyszę, to tak właśnie potwierdza się to, co no czułem, właśnie, jak patrzę na ten pomnik, bo to jest bardzo ciekawe, że tam są dwie formy, jedna na drugiej położona i ta jedna wbija tą drugą jakby w ziemię. Można tak to zinterpretować, ten pomnik, tak się dobrze przyjrzeć. I ten dół rzeczywiście obejmuje, napisy obejmują obronę poczty, hel, a góra to jest właśnie marsz z Armią Radziecką na frontach różnych II wojny światowej po 1939 roku.
Dopiero teraz myślę, że ja zrozumiałam, jak on miał genialną myśl w stosunku do tego pomnika. Jako żołnierz AK jednak no, nie popierał do końca tego, co wydarzyło się, a tu i w taki subtelny, chociaż trudno mówić o tak potężnej rzeźbie, że jest subtelna, ale w taki subtelny sposób dał znać, że jednak nie do końca akceptuje to, co się wokół niego dzieje.
Tak.
Więc jeżeli mamy teraz dyskusję o tym pomniku, są czasami, to myślę, że ta myśl jest bardzo ważna, żeby,
to jest ważne,
żeby mówić.
Że ci radzieccy żołnierze w konwencji socjalizmu mają zupełnie inny sens w kontekście tego dołu właśnie.
Pani profesor tutaj milczy, przysłuchuje się, ale pani profesor, już pierwsza wystawa Continuum powstała, która ma przybliżać profesora i jego następców, tak to nazwę. Jak w ogóle będzie Akademia Sztuk Pięknych obchodziła ten rok Duszeńki? Jak będzie przybliżała tą postać?
Wrócę do tego, co pani podkreśliła, że to tej niewiedzy trochę, albo takiej niepewności, kim jest Duszeńko, bo ta niespodzianka, jaką nam Sejm przygotował, jakby ogłaszając rzeczywiście, że w 2025 roku tym jednym z bohaterów roku będzie właśnie profesor Duszeńko, to myślę, że dla mnie, a jestem dopiero od kilku miesięcy na stanowisku prorektorskim, to wybrzmiało bardzo dla mnie mocno, że może być to postać, która w jakiś sposób nas również scali w działaniu. Profesor był taką osobą, która pracowała z racji projektów, które realizował, zazwyczaj w grupie, w zespole. I to działanie zespołowe, myślę, że tutaj dla nas po tych wyborach jest bardzo ważne. I pierwsza wystawa też trochę już to zaczęła przepracowywać. Kuratorem wystawy jest tak naprawdę Robert Kaja, więc on mógłby powiedzieć więcej, ale jest to takie właśnie otwarcie, gdzie inne osoby też się dołożyły do tego, żeby ta wystawa w tak krótkim czasie przynajmniej rozpoczęła symbolicznie właśnie to czczenie roku profesora i wydobyło jego postać, nie tylko dlatego, że właśnie jest osobą, która musiała i chciała pracować z innymi, bardzo blisko tutaj na przykład z Adamem Hauptem, czy z innymi twórcami w ramach różnych projektów.
Ja tylko dodam, że w tej audycji pan Adam Haupt w tej archiwalnej bardzo pozytywnie się wypowiadał, ale zależało mi bardzo, żeby profesora Duszeńkę tutaj, chociaż w krótkiej formie zaprezentować, żeby nasi słuchacze mogli usłyszeć głos profesora.
Głos bardzo charakterystyczny,
głos bardzo charakterystyczny.
No właśnie, to przerwałam, ale proszę...
I chcemy jakby rzeczywiście tutaj to takie wspólnotowe działanie, to, że działamy, że myślimy razem, jak to zrobić, no to rzeczywiście tak będzie, ponieważ już udało nam się połączyć Wydział Rzeźby, który no jest tutaj takim liderem jednak w myśleniu, mówieniu i pamiętaniu profesora, ale też właśnie Zakład Historii i Teorii Sztuki, której jestem częścią także. Chcemy wspierać i budować pewną narrację też o profesorze, prowadzić badania też na temat wokół jego twórczości, wokół jego życia. Wspólnie wypracowaliśmy jeszcze z innymi działami Akademii hasło, które będzie takim naszym może wiodącym nas hasłem obchodowym. Franciszek Duszeńko, człowiek, forma, pamięć. I to są takie hasła, które chcemy mieć, które nam towarzyszą towarzyszyły nam w myśleniu o programie, ale myślę, że one też mogą zostać dla nas troszeczkę w tym formułowaniu teraz, czy przeformułowaniu pewnej takiej struktury jakby Akademii i też naszych relacji. No bo właśnie, kim jest Duszeńko? Okazuje się, że nasi studenci, osoby studiujące na Akademii Sztuk Pięknych też mają pewne problemy, chociaż u wielu z nich ten mały model Westerplatte stoi na półkach po wycieczkach szkolnych i to też staraliśmy się właśnie ustalić z nimi, w jaki sposób oni chcą mówić o osobie, której nie znały, nie wiedzą, może niekoniecznie pamiętają. A dlaczego my chcemy cały rok mówić o profesorze? Co tutaj mogłoby być dla młodych interesujące i zachęcające?
Inspirujące.
Więc to pytanie, kim jest Duszeńko dokładnie, będzie takim hasłem wywoławczym z inicjatywy studentów. Padł pomysł, że spotkania z osobami, które się zajmowały jego twórczością, badały jego życie i twórczość, ale właśnie w takim udziale, że to młodzi będą pytać o to, czym są może zainteresowani, co chcieliby usłyszeć jakby, albo o czym się dowiedzieć właśnie w roku Duszenki o profesorze.
Czyli takie spotkania będą ze spotkania, studentami?
Będą, którzy... One będą otwarte. Zaprosimy Państwa na pewno do nas na Akademię. Planujemy, że będzie te spotkania będą w miłej atmosferze biblioteki się odbywały, ale na pewno po tym powstanie też wystawa. Studenci mają dalekie plany i bardzo się z tego cieszymy, że chcą do tego się przyłożyć, do tego programu na swój sposób. Także my chcemy pamiętać, chcemy czcić pamięć, ciągłość. O tym jest zresztą ta wystawa
Continuum.
Natomiast też chcemy pokazać trochę nowe odsłony tego, jak pamiętać, co chcemy pamiętać, tak? Jaką formę ma to przybrać i co to znaczy pamiętać dla młodego pokolenia na przykład.
Będą wystawy, będą także prezentacje, nie wiem, dzieł profesora Duszenki?
To jest w ogóle niesamowite, bo jak zaczęliśmy szukać pomysłu na to, jak zrealizować ten program, no to jasne było, że Wydział Rzeźby ma swoje pomysły, ma swoje projekty i my tym, słuchając jakby kolegów i koleżanki, jakby pomyśleliśmy o tym, co można zrobić, żeby właśnie też tą wspólnotowość zawiązać, więc jak najbardziej mamy cudowną już współpracę z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Tam to Robert Koja może opowiedzieć, tam jest duży zbiór prac profesora, szkiców, które były częścią jego pracowni, słynnej pracowni profesora.
Niestety już nieistniejącej.
Ale też oczywiście my jako Akademia mamy pewne zbiory dotyczące profesora, materiał, który jest digitalizowany, opracowywany i te rzeczy będą na pewno wystawione jako wystawa w takim zakresie chyba po raz pierwszy.
Aż w takim, tak, to na pewno. Natomiast no, tu jest bardzo ciekawa sytuacja. Dosyć blisko byłem w relacjach pod koniec życia profesora i jego żony Urszuli Runkę-Duszenko i ona po śmierci profesora mnie zaprowadziła do tej pracowni, do której profesor tak za bardzo chętnie nie przyprowadzał gości. To była jego taka przestrzeń bardzo intymna.
Sakrum.
I rzeczywiście jak ja tam wszedłem, to wszedłem rzeczywiście jakbym wszedł do jego, po prostu mu do środka, tego co on myśli. No to było nieprawdopodobne uczucie zobaczyć tam całą gamę projektów od tych najwcześniejszych do tych zupełnie późnych. No i to na mnie zrobiło ogromne wrażenie i z tego właśnie zrodziła się pierwsza wystawa w galerii, Gdańskiej Galerii Miejskiej właśnie na temat tych prac, które znalazłem w pracowni. I to była potem na finisarzu była też wizyta w pracowni. To była ostatnia możliwość zobaczenia tej pracowni w takim stanie, w jakim ona była, bo ona później została niestety już rozebrana.
Pan jest w ogóle absolwentem pracowni.
Tak, no ja byłem studentem profesora w tym jego później. Nie byłem może w gronie tych najmłodszych, znaczy tych ostatnich studentów, no ale w tym późniejszym okresie, ale załapałem się i bardzo sobie chwalę te relacje z profesorem.
Proszę powiedzieć, jakim był człowiekiem? Jakim był w stosunku do studentów? No pan był wtedy jego studentem.
No był na pewno wymagającym. Ten głos, który słyszeliśmy, z niego bije taka charyzma. I to było. On nie musiał podnosić głosu. On po prostu mówił i to wszystko, że tak powiem, wbijało słuchającego w ziemię, bo to no, szedł za tym taki autorytet, wobec którego nie można było przejść obojętnie. Także jak wchodził profesor, no to właśnie wszyscy zatrzymywali się i słuchali to, co on do kolejnych osób mówi. I często było tak, że na końcu zostawał ten, który był najmniej, że tak powiem, to co zrobił, podobało się profesorowi. Ten biedak już naprawdę oblany potem czekał na tą, no, na tą korektę, która była bezwzględna. Ale zawsze szczery i zawsze były to ciekawe. Bardzo ciekawe dobierał słowa. On tam w dwóch słowach był w stanie opisać cały problem jakiś rzeźbiarski, którym się tam dany student zajmował. Także to było bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo no, lubił materię. No bardzo, jak ja się postanowiłem zajmować kamieniem, no to miałem od niego pełne wsparcie, nawet narzędzia i tak dalej. Także potrafił też bardzo, bardzo pomóc przy tym wszystkim.
No to mamy obraz człowieka.
Ja mam inne doświadczenie, bo nie znałam profesora. Mogę tylko mówić po tym, co wpadło w moje ręce w bibliotece lub właśnie to zobaczyłam, tak, odsłonięte po latach z tego zbioru pracownianego. I ja tam znalazłam mnóstwo takich rzeczy, które dla mnie miały taki wymiar bardzo subtelny, jakby taki obnażony z tej takiej profesorskości, tak, z takiego mistrzostwa jakby. To takie bardziej drobne szczegóły, które być może nawet nie pasują do tego wizerunku, jaki większość z absolwentów pamięta, a mimo wszystko myślę, że da się tutaj też powiedzieć o nim, jako człowieku, który gdzieś w środku miał bardzo dużo takiej czułości też w stosunku do przyrody, w stosunku do no właśnie tego pojęcia pamiętania, tych emocji takich, które się przechowuje w sobie, bo rzeczywiście podkreślał, że te doświadczenia i ta skradziona młodość, no to było bardzo dla niego bardzo trudne i takie jednak dojmujące. Gdzieś ten smutek... Czas
wojny.
Tak, ten smutek gdzieś został i on myślę, że w takich drobiazgach się gdzieś tam pojawia, gdzieś w szkicach, w rysunkach, widać tą taką...
Ten motyw obozowej twarzy w zasadzie cały czas się powtarzał w tej pracowni. Ciągle wracał do tego motywu takiej wychudzonej, pooranej, takimi zmarszczkami twarzy obozowej takiej. No to było widać takiej wychudzonej, także to był taki motyw, który go prześladował, myślę.
O Franciszku Duszeńce będziemy na pewno jeszcze mówić w tym roku, dlatego że właśnie jest patronem, a jesteśmy dumni z tego, że był związany z Gdańskiem po II wojnie światowej i współtworzył obecną Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dzisiaj rozmawialiśmy o Franciszku Duszeńce i o tym, co będzie działo się na Akademii Sztuk Pięknych. Polecam śledzenie mediów społecznościowych Akademii, strony internetowej, na pewno będzie dużo informacji.
Czy ja mogę jeszcze zaprosić na tą wystawę Continuum na koniec?
Tak, bo jeszcze trwa.
Trwa wystawa Continuum. Tam jest profesor Duszenko razem z profesorem Hauptem. Ich najważniejsza realizacja, czyli Treblinka, pokazany oryginalny model w skali plus zdjęcia. Jest 8 uczniów, nie wiem, czy będzie czas, żeby ich wymienić, już nie będzie.
Nie,
natomiast chciałbym podkreślić, że będzie towarzyszy wystawie także film zrobiony przez Wojciecha Zamiarę, Piotra Józefowicza z muzyką profesora Krzysztofa Olczaka, który pokazuje Treblinkę, także warto zobaczyć tą wystawę.
Mała aula Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a naszymi gośćmi dzisiaj byli prorektora SP, profesor Małgorzata Jankowska i profesor Robert Kaja, także Akademia Sztuk Pięknych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Dobry wieczór z Kulturą.